Lechistan, czyli orientalna historia Polski, to cykliczny, cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Podcast od czasu, kiedy pandemia wstrząsnęła posadami naszego świata, zamiast nagrywać w studiu, gościnnym studiu Radia Tok FM, nagrywamy co tydzień wspólnie na Polu Mokotowskim w Warszawie, dlatego też słyszą Państwo w tle różne odgłosy, przechodzące osoby w parach pojedynczo, młodsi, starsi, rodziny z dziećmi, też samotni
policja na koniach.
Policja, ale to,
to byli rycerze.
To był odcinek, który od razu reklamujemy, gdzie Normanowie na Sycylii swój wkład kulturalny i polityczny wnosili i w międzyczasie z zakrzaków policja konna wyjechała. Myśmy tego nie aranżowali, mogą Państwo w podcastach odsłuchać sobie ten podcast.
Ten koni nazywał się Roger.
A dziś, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, no siłą rzeczy, skoro, chociaż dla niektórych to pewnie będzie dziwne, skoro mówimy o rzeczach, które się wydarzyły 100, 200, 300, nawet 2000 lat temu, dziś w sumie zainspirowani wyborami na najwyższe stanowisko w państwie, wyborami prezydenta, głowy państwa. Oczywiście chcemy się przyjrzeć tym wszystkim rzeczom, które wokół głowy państwa, wokół prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej się znajdują, a wśród nich no najważniejsze to.
O, proszę pana, flaga, godło, hymn, ordery i o tym wszystkim dzisiaj będzie.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19.
Pokażemy Państwu dzisiaj, oczywiście prezydent RP jest personifikacją naszej ojczyzny. Najwyższy urząd w państwie, taki król, można powiedzieć. Natomiast oprócz tego mamy najróżniejsze symbole narodowe, które są z nim powiązane i z Polską oczywiście. I pokażemy Państwu, jakie no niestety mamy też podteksty i związki ze światem islamu. Brrr, aż mi przeszedł dreszcz. To zaczynamy, tak? Więc oczywiście biało-czerwoni, tak? Czyli flaga. Proszę o tym pamiętać, że kolory są z nami od dawna, natomiast w tej formie biało-czerwonej to Czesi mogliby powiedzieć: chwileczkę, proszę Państwa. To my mieliśmy cały czas te dwa kolory biało-czerwone, dopiero jak powstała Czechosłowacja, to się zmieniło, dodaliśmy niebieski od Słowaków i teraz jest nasza flaga. A tak tylko, że mamy biały i czerwony, to nasze, Polacy. No ale dobra, okej, okay, nie będziemy się teraz...
Indonezyjczyków, którzy piszą listy do podcastu.
I Monako też protestuje, tak. Ale wracając do kolorów, bo kolory są ważne, no to mamy kolory, które u Słowian są popularne i są związane z kierunkami świata i te kierunki świata albo miejsca różne, to jest pochodzenie według antropologów, etnografów z tradycji Wielkiego Stepu, nomadów, którzy między innymi nazywali, mamy do dzisiaj na przykład, przypominam Państwu, kara kaupaków, kara kanidów kiedyś, kara czajów. Kara to, jak wiemy, czarny, stąd kara Mustafa najbardziej znany. W efekcie mamy też Morze Czarne, ono się tak nie nazywało przed osiedleniem się Turków w Anatolii. To jest Kara Denis, czyli Morze Czarne, i Akdeniz to turecka nazwa Morza Śródziemnego, czyli Morze Białe i Czarne. Stąd oczywiście teraz żarty, taka wycieczka do Turcji, bo AKP, czyli partia, która rządzi AK, to znaczy biały, czyli czysty. No, panowie sugerowali, że po prostu są tak czyści, że nie lubią pieniędzy i korupcji. No, jak wiemy, trochę im się nie udało, tak? I chcieliśmy, jak zawsze, a wyszło jak zwykle, parafrazując świętej pamięci premiera Rosji Wiktora Czernomyrdina. Ale wracamy do Słowian, więc mamy, proszę Państwa, Ruś, białą, czerwoną i czarną. Mamy białą i czerwoną Chorwację, mamy białą Serbię. Mamy też, proszę Państwa, w historii Ordy, złotą, białą, szarą, błękitną. Mamy żółtych Ujgurów, których Państwo teraz kojarzą z Chin, gdzie są strasznie traktowani przez rząd chiński. Mamy Kliny ukraińskie na stepie, gdzie Ukraińcy się osiedlali, aż do Dalekiego Wschodu. I te Kliny były w kolorach, zielony, szary, malinowy, żółty.
Jak widzą Państwo... Kliny?
Słucham?
Kliny?
Kliny, tak nazywano regiony, gdzie oni się osiedlali, Kubań, potem między innymi Daleki Wschód, Kazachstan. Te regiony Ukraińcy nazywali kliny i nadawali im nazwy od kolorów. Mhm. Więc jak widzą Państwo, tradycja jest bardzo stara i stąd między innymi należy szukać tych barw. Przypominam, że Chorwaci mają szachownicę biało-czerwoną, że biało-czerwoną mamy też szachownicę na orle, o którym będziemy zaraz mówić, o orłach, na orle morawskim. Jak Państwo spojrzą na herb Czech, Republiki Czech, Czechia, to zobaczą Państwo, że jest orzeł śląski, ale jest też orzeł morawski na niebieskim tle w biało-czerwoną szachowicę. Więc te kolory biało-czerwone rzeczywiście były popularne, ale jaki to kolor czerwony? Karmazyn! Proszę Państwa, to jest używany przed wojną. Oficjalna nazwa była taka koloru w ustawie, pierwszej ustawie dotyczącej naszych barw narodowych przed pierwszą wojną. Potem zmieniono na inny kolor. Teraz jest de facto używany i jest chęć, żeby zapisać to wprost w ustawie, że to ma być karmazyn. Przypominam, że słowo karmazyn, już o nim sporo mówiliśmy, przeszło do nas z włoskiego, a do włoskiego z arabskiego, ale jest też w tureckim. Oryginalnie pochodzi z sanskrytu, jest też w perskim, czyli w językach indoeuropejskich, nawiązuje do czerwonego robaka, czerwa, z którego robiono właśnie tą czerwień, stąd karmazyn.
Flaga z robaków, w takim skrócie największym.
No ale my też produkowaliśmy, proszę Państwa, w Polsce ten właśnie barwnik z czerwia naszego. Polak nie gęś, swojego czerwia ma.
A czy ty zauważyłeś,
tak,
w jakim kolorze ja mam
tak,
swoje teniski?
Biało-czerwonych z karmazynem.
Niestety
czyli
sprawdziłem, że one są chińskiej produkcji. W związku
ojej,
z czym, no właśnie.
Ale no to może jakiś biedny Ujgur siedzący w więzieniu je produkował. Przykro mi. Ale o co chodzi? Czyli mamy pochodzenie persko-arabskie, ale oryginalnie nawet z Indii. I mamy karmazyn i co, dlaczego on jest tak związany z nami? Dlaczego myślę, że teraz są te pomysły, żeby wrócić do nawet do nazwy w ustawie to zapisać. Ano karmazyni to arystokraci, magnateria, możnowładcy, wielkie polskie państwo. Więc tak nazywano i tak samo to był kolor na przykład w Persji u wielkich mogołów, czerwień, ten właśnie karmazynowa, władza, siła, potęga, więc kontusz najlepszy, też słowo wiadomo jakiego pochodzenia, węgierskie, oryginalnie tureckie i perskie, potem piękny kontusz czerwony, to karmazynowy, to kontusz prawdziwego arystokraty, więc stąd ta czerwień. Idziemy dalej, orzeł, płynnie, biało-czerwony orzeł. No więc jak spojrzymy, no to oczywiście Mircea Eliade, wybitny religioznawca rumuński, powiedziałby, panowie, wszędzie proszę spojrzeć na flagę Meksyku, wszędzie państwo mają jakieś ptaszki, flaga amerykańska, orzełki i tak dalej. Oczywiście tak i w starożytnym Bliskim Wschodzie, i w Rzymie, i Bizancjum, i Persowie. Tak, to wszystko prawda, ale to nie oznacza, że historycznie nie było takich okresów, że ten orzeł był bardziej obecny w Europie, mniej. Bardziej go używano, albo mniej. Szczególnie jako herbu. Takiego jak mamy, że prawdę ten orzeł wygląda jakby był, przepraszam za język kolokwialny, przybity. Tak?
To orzełka tak. Robi.
Orzełka robi, dokładnie. Więc proszę spojrzeć na coś takiego, że ja przyjrzałem sobie w atlasie flaki herbów, gdzie mamy te orły. No więc gdzie mamy? No przede wszystkim kraje arabskie, Syria, Sudan, Jordania, Jemen, Irak, Egipt, Palestyna, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Libia, kiedyś, dzisiaj rząd w Tobruku, bo mamy wojnę domową, Somaliland, państwo nieuznane i jeszcze w Kurdystanie irackim. Nie arabskie oczywiście i nie państwo, ale de facto bardzo duża niezależność. Gdzie w Europie? No przede wszystkim kraje odwołujące się do dziedzictwa Bizancjum. Czarnogóra, Serbia, Rumunia, Rosja, Mołdawia, Albania, Armenia i Niemcy, Austria, Polska, no i częściowo Czechy, bo w herbie są orły z Moraw i Śląska. Co widzimy? No, że mamy na pewno dziedzictwo Cesarstwa Rzymskiego, które jest no szczególnie w Europie związane z Cesarstwem Niemieckim, tak, i z Habsburgami. I jak Państwu zaraz pokażę, no przechodzi to do nas, właśnie do Polski, no poprzez tych strasznych Niemców, którzy no chcą nam teraz prezydenta wybrać, co wiemy, tak? Swoimi tymi...
Godło już wybrali.
No oczywiście, proszę Państwa, żartujemy. Tak, żeby nie było balcer, ukryta opcja niemiecka, tak? Bo to też mogę tak skończyć. Ale dobrze, więc co możemy o tym powiedzieć? Tak, u nas. Więc mamy, jest taka teoria, że orzeł jest bardzo stary i już go widać na jednej z najsłynniejszych monet w historii polskiej numizmatyki, albo jak to jest piękny wyraz, mennictwa polskiego. To jest denar, gdzie jest napisane Princes Polonie Bolesława Chrobrego, tak? Początek XI wieku. I tam jest ptak, rzeczywiście. Jedni twierdzą, że to jest orzeł, ale większość jednak opowiada się za pawiem. I proszę sobie zobaczyć, ja się skłaniam do opcji, że to jest paw. I teraz to, co bardzo ciekawe, to proszę pamiętać, on jest przedstawiony tak ogon, tak wachlarzowato, tak z profilu. I występował on gdzie? W sztuce Sasanidów, to perska dynastia, która rządziła przed podbojami arabskimi. Znajdziemy go w sztuce arabskiej, bizantyjskiej. W Hiszpanii go spotkamy wtedy. No więc ewidentnie mamy coś takiego, że można zakładać, że z tego wspólnego dziedzictwa bizantyjsko-muzułmańskiego, mówię świadomie wspólnego, bo Arabowie dokonując podbojów, byli bardzo silnie pod wpływem Bizancjum, trafia do nas ten paw. Więc przed orłem był paw.
A więc taki orzeł polski, który leci symbolicznie nad światem, to bardziej paw będzie, który rozkłada te swoje ogon,
tak,
paw
i przykrywa tak całą ziemię. Ale
czyli coś było w tym, że, nie, że Polska nie powinna być papugą narodów, tak?
Tak,
że
to tylko, bo jest pawiem.
No bo jest pawiem po prostu.
I wszyscy przed nami klękają. Ale myślę, że bo jak rozłożymy no ogon, tak, to wszyscy mówią wow. A teraz wracamy na Bliski Wschód, proszę Państwa, bo jak spojrzymy na Polskę, to proszę Państwa, po raz pierwszy orzeł pojawia się jako godło książęce na pieczęci konnej Kazimierza Opolskiego, księcia Piasta w roku 1222. I tutaj od razu stawiam wykrzykniki. Krzyżowiec, proszę Państwa, krzyżowiec najprawdopodobniej był na krucjacie w Ziemi Świętej i oczywiście był pod wpływem, nie ukrywajmy, kultury też niemieckiej. W tym czasie spotkamy też półksiężyc u Henryka Brodatego, o półksiężycu później, bo jeszcze będzie strasznie, bo się okaże, że mamy też półksiężyce.
Proszę Państwa, mówimy o brodatym facecie z półksiężycem, żeby nie było.
Tak, brodaty facet z półksiężycem. Żeby nie było nie Osama, tylko Henryk. No, ale proszę Państwa, czyli jako godło, ten tak zwany orzeł Rzeszy, Reichsadlers, pojawia się ten Reichsadler jako godło u Fryderyka Barbarossy. Czyli znowu ten, który utonął podczas krucjaty, poszedł popływać, chyba jednak zapomniał zdjąć zbroi, żartuję oczywiście, i tak to się skończyło. I potem właśnie w tym okresie, przełom XII i XIII wieku, orzeł się staje bardzo popularny i widzimy, że to było coś takiego, że on wraca w XI wieku, staje się bardzo popularny w Bizancjum. Arabowie też go wtedy, Kurdowie, Turcy, też go lubią za pośrednictwem i Bizancjum, i Persów, bo tutaj jest ta tradycja starożytna. I właśnie uważa się, że w trakcie krucjat orzeł i z jedną głową, i potem dwugłowy zdobywa popularność właśnie w trakcie krucjat w Europie Zachodniej. Wtedy zostaje jakby przeniesiony. I tak jak u nas widzą Państwo, że właśnie mamy coś takiego, że mamy orła na Śląsku pierwszego. Oczywiście jako godło, bo pojawia się wcześniej w źródłach. Wincenty Kadłubek na przykład opisuje, że jak walczyliśmy z Rusinami, to on się pojawił nad nami. To są odwoływania się do Rzymu, to nie bezdyskusyjnie, pamiętajmy o tym, bo to jest ta wspólna tradycja. Skąd on jest w krajach arabskich tak popularny? Od Saladyna, który wtedy walczy z krzyżowcami, jest wielkim rycerzem, sam był Kurdem etnicznym, wielkim władcą, znakomitym dowódcą i nazywał go tego orła, którego sam używał, sokołem Kurjaszytów. Kim byli Kurjaszyci? To było plemię Beduinów, z którego wywodził się sam Mahomet. Czyli jak widzą Państwo, mamy te liczne przenikanie się na Bliskim Wschodzie tych różnych motywów, które w okresie krucjat trafiają do Polski, więc należy postawić taką hipotezę, że to nie przypadkiem jest coś takiego. Jeśli chodzi o Półksiężyc u Henryka Brodatego, to raczej należy przyjąć inną tezę, że trafia do nas w czasach dyplomacji, że trafia z dyplomacji hiszpańskiej. Zaraz Państwu powiem o Półksiężycu, bo Hiszpania to oczywiście też wiemy Andaluzja i motyw islamski, ale co jeszcze o tym naszym orle możemy powiedzieć? Więc jak było powstanie listopadowe, to Joachim Lelewel, ojciec polskiej historiografii, ten orzeł nam się zmieniał. Mieliśmy taką teorię, bo wiedzą Państwo, że na przykład teraz jest z koroną, za komuny był bez korony. Ale zapomina się, że i teraz też są takie pomysły, żeby go zmienić i wstawić mu krzyżyk, bo ten krzyżyk nie zdjęła komuna. Krzyż z korony zdjął Piłsudski. Bo proszę o tym pamiętać, że w XIX wieku były właśnie takie tradycje, żeby ten orzeł był bardziej ludowy, plebejski, nasz, narodowy, a nie tylko arystokracji, nie królewski z tą koroną. I w efekcie Lelewel zaproponował, że będzie herb orła i pogoni i nad tarczą, gdzie była orła i pogoń, miała być konfederatka. Tak jak Francuzi używali rewolucjoniści tej frygijskiej czapki. No oczywiście od razu mogę Państwu opowiadać od groma, już o tym mówiliśmy, o konfederatce zamiast korony. Konfederatka, inaczej rogatywka, oryginalnie pochodzi z Azji Centralnej. Tak? To było to nakrycie głowy używane przez mieszkańców Wielkiego Stepu. Proszę sobie wejść do Google i zobaczyć, co ten Kazach Kirgiz ma na głowie.
To dlatego ta partia, która się nazywa Konfederacja, to że oni nie, w ogóle nie występują w konfederatkach, bo ktoś by powiedział, że a co pan ma na głowie? Panie Krzysztofie.
Panie Pawle, proszę pamiętać, że oni chodzą z Szczerbcem, czyli z Półksiężycem.
Mówiliśmy o tym, tak.
Tak, no, już o tym mówiliśmy i pan bardzo ładnie nawiązuje, bo płynnie zaraz przechodzimy do Półksiężyca. Inny, proszę spojrzeć na orła naszego lotnictwa, który się przyjął w okresie międzywojennym. Co on ma wokół siebie? Husarskie pióra. I tutaj oczywiście wracamy do naszych podcastów o husarzach i dowiedzą się Państwo, że oprócz tego, że lali tego Turka niemiłosiernie, to w swoim stroju, sposobie walki bardzo nawiązywali, zostali zainspirowani ciężką jazdą osmańską, tak? Więc mamy kolejny motyw, no niestety oryginalnie muzułmański. Co z Półksiężycem? No więc... Sytuacja z Półksiężycem i gwiazdą, o znowu, bardzo stary motyw.
Z jaką gwiazdą?
No, jak pan spojrzy na flagę Turcji, to pan też widzi gwiazdę, tak?
Jak robi się niebezpiecznie, bo orientalne motywy, jak cię mogę, ale jak gwiazdy się pojawiają, to część
Dawida
słuchaczy...
może być.
No, nie wiem,
no niestety, słuchaczy... ale może być. W meczetach są gwiazdy Dawida, proszę pana też.
No ładnie.
O, ładnie. No do tego doszło, no. Więc związana z Bliskim Wschodem, ale też z Wielkim Stepem, i tutaj jest bardzo duże pewnie znaczenie Iranu. Jak pan spojrzy na herby miast polskich, to co ciekawe, ja chciałbym zrobić takie badania kiedyś, wstępnie robiłem research internetowy i widzę jedną rzecz. Jest szczególnie dużo herbów z Półksiężycem i z gwiazdą, albo z samym Półksiężycem na terenach byłej Rzeczpospolitej. Polska, Litwa, mniej powiedzmy, Ukraina, więc to jest w Europie, jak spojrzymy na Europę. I tak, są dwie koncepcje, bo jest popularny w herbach polskich, bo mamy herb szczególnie popularny Leliwe, tak, właśnie z tym motywem. Herb Ilirów też i całego ruchu iliryjskiego na Bałkanach. Proszę spojrzeć na herb Chorwacji, gdzie są takie pięć małych herbów i tam jest właśnie herb z Półksiężycem. Skąd to się wzięło? Więc są dwie teorie, że to jest bardzo stare i to nawiązuje do herbów właśnie znaków rodowych plemion koczowniczych i trafiło do nas, bo my przecież Sarmatami jesteśmy, tak? I to jest, ktoś powie, to śmieszne, no ale moment, panowie, pyr, a trójząb, który widzimy w X wieku, IX, na ziemiach ukraińskich, ruskich, no jest tak, uważa
tryzub.
Się... Tryzub, przepraszam, czekaj nam, tryzub, przejęzyczenie. Spolszczyłem, tryzub na ziemach ukraińskich, ruskich, no to przecież pochodzi od to samo, co mamy u Tatarów krymskich, tamga, czyli ten znak właśnie rodowy. W ogóle uważa się, że upowszechnienie się herbów w Europie jest związane znowu z krucjatami i z tym, że po drugiej stronie walczyli z krzyżowcami Turcy Seldżuccy, którzy byli nomadami świeżo, często nawróconymi na islam, którzy używali różnych herbów, a których, z którymi Europejczycy walczyli, a jednocześnie ich podziwiali jako znakomitych rycerzy. I nawet powstawały wtedy teorie, wiem, że to nie pasuje do całej naszej wizji nieustannej walki dobra ze złem i Saruman niby władca pierścieni, że tworzono, rycerze z Frankowie tworzyli całe opowieści, że mają wspólnych przodków, bo jak się z kimś bijesz i ktoś jest, zawsze to Państwu opowiadam, i ktoś jest naprawdę na poziomie zawodnikiem, wagi super ciężkiej i można mu dowalić, to chce się pan nobilitować, a nie opowiadać, że sprał pan pana wagi koguciej, tak?
Który gdzieś tam wypasał owce wielkim stepie.
No więc mamy ten motyw, że to jest z wielkiego stepu, a drugi, że przez Bliski Wschód do nas trafiają te herby. Ale co łączy? Znowu, motyw nomadów, którzy cały czas od starożytności, proszę pamiętać, docierają. Azja Centralna przez wieki była połączona z Bliskim Wschodem. Jak Państwo kiedyś będą w Azji Centralnej, bardzo polecam, no to widać to, albo na mapę proszę spojrzeć, jest płynne przejście Azji Centralnej w Iran, a z Iranu w Bliski Wschód. Stąd ludy najróżniejsze przybywały przez wieki z Azji Centralnej, nomadycznej, i stopniowo osiedlały się na Bliskim Wschodzie i się tam stawały się ludami osiadłymi.
Ale w kolejnym podcaście widzimy, że te nomadyczne ludy, one miały niesamowity wpływ na całą Europę, ale również na Polskę. Tak. Mi się wydaje, że ktoś, kto regularnie słucha naszego podcastu, ma wreszcie odpowiedź na to pytanie, dlaczego najprężniejsza branża transportowa, logistyczna, to są Polacy. Paweł, dlaczego my tak dominujemy w Europie, jeśli chodzi o rynek przewozowy? Bo my tych nomadów po prostu od setek lat mamy gdzieś głęboko w naszym DNA.
I my to mówisz jak po prostu minister Suski, on ma patriotyczne DNA, a ty mówisz o nomadycznym DNA
nomadycznym,
Polaka. Bo nomadyczne DNA
te wpływy
Polaka
są do dzisiaj widoczne. Ta. Tak.
Więc znowu, gdzie widzimy półksiężyc? Na pewno dziedzictwo osmańskie. I widzimy, nie od razu był używany, ale gdzie widzimy? Turcja, Libia, Tunezja, Algieria, Azerbejdżan. To na pewno dziedzictwo turkijskie, Uzbekistan, Turkmenistan i też zapożycze Egipt do 58 roku i zapożyczenia potem, no jednak było to potężne, wspaniałe państwo Imperium Osmańskie, więc w Pakistanie zobaczymy, w Malezji, na Komorach, Malediwy, ale bez gwiazdy, tam jest półksiężyc i jest w Europie i tak jak Państwo mówią, szczególnie w miastach i herbach na ziemiach polskich, w większym stopniu niż w innych regionach. I co widzimy, że mamy, jak Państwo spojrzą na monety, które są bite na Bliskim Wschodzie w państwach krzyżowców, to krzyżowcy używają na swoich monetach półksiężyca i gwiazdy. Że Ryszard Lwie Serce, wspaniały rycerz, symbol dla Anglików, taki właśnie rycerstwa i też krzyżowiec. Oczywiście robił też rzeczy straszne, ale takie były czasy. Ale z Saladynem jak to, no jak rycerz z rycerzem. To była inna relacja. Legendarna, romantyczna potem, tak? Co ich łączyło, wzajemny szacunek. No to mamy znowu wyobrażenie jego z półksiężycem. Mamy coś takiego, że mamy też ten motyw półksiężyca, mówiłem Państwu, pochodzi od tych ludów nomadycznych. Gdzie zobaczymy kolejny motyw na ziemiach polskich, bardzo ważny? To są słupy Giedymina. Mówiliśmy trochę o tym. To jest inny symbol Litwy, oprócz pogoni, i który jest dzisiaj symbolem armii litewskiej. I do czego on nawiązuje? Właśnie do Tryzuba, właśnie do Tamgi, czyli symbolu Tatarów krymskich. Jak Państwo spojrzą na statusy Łaskiego, to jest bardzo ważne dzieło, kodyfikacja prawa polskiego z początku XVI wieku, pierwszy druk świecki, niezwykle ważne dla historii Polski, to tam jest takie wspaniałe wyobrażenie Sejmu Polskiego i na górze są herby ziem polskich, herby lennych ziem i są też dwa główne herby. To jest jaki herb? Orzeł i nie pogoń, tylko słupy Giedymina. Czy jak widzą Państwo, motyw z Wielkiego Stepu jest, staje się też symbolem tej Unii Polsko-Litewskiej, bo to jeszcze nie jest Rzeczpospolita. Jak jesteśmy przy Orle Białym, no to oczywiście mamy order. I teraz, proszę Państwa, co prezydent przyznaje? Najwyższe polskie oznaczenie. No więc przy orderze proszę pamiętać o tym. W ogóle słowo order skąd pochodzi, panie Pawle?
Od ordy.
No nie, bardzo ładnie pan kombinuje.
Można Ordung. Das ist Brawo. Ordung.
Tak, Ordung, czyli porządek, czyli u nas zakon u Słowian, nie wszystkich, prawo, prawda, czyli zakon. Tak jak mamy zakon kawalerów mieczowych, zakon krzyżacki Janitów. To jest ta nazwa, ponieważ zakony rycerskie walczące na Bliskim Wschodzie miały różne odznaczenia, które wtedy nie...
Identyfikacje.
Identyfikatory, można powiedzieć. Gdzie twój badge? To właśnie był ich badge, tak? No więc miały te właśnie identyfikatory, które potem zamieniły się w ordery. U nas taki pierwszy order został ustanowiony przez Augusta II Mocnego w 1705. I tutaj zrobimy o tym oczywiście audycję. Mają państwo niesamowite elementy turecko-tatarskie, bo jeszcze Stanisław Leszczyński w tle i Augustie Mocnym i to, co w Dreźnie mogą państwo zobaczyć, jakie on zbiory wspaniałe zebrał, bo fascynował się sztuką turecką i tatarską, to o tym zrobimy odrębną audycję. Natomiast...
Nawet tytuł mam.
Tak.
August Mocny, słaby nie był.
No,
bo to ten, co łamał podkowy?
Tak, ten od podków. Natomiast jego jest... proszę zobaczyć, jak to się łączy z naszą historią o Karmazynie. Więc jest słynny jego obraz, jego syna Augusta III, portret króla w stroju polskim. Jakim stroju? Oczywiście w kontuszu karmazynowym. Namalował ten obraz Louis de Sylvestre, który był właśnie nadwornym malarzem Augusta III jako króla Polski, króla Saksonii. Stoi oczywiście, tak, ma kołpak w lewej dłoni, oczywiście wiadomo skąd słowo kołpak, z języków tureckich, w białym żupanie, żupan wiemy, karmazynowy kontusz i czupryna podgolona po szlachecku, taki znalazłem opis. I mamy coś takiego, że na wstędze jest zawieszony order Orła Białego. To jest jego najstarsze wyobrażenie w malarstwie. Ma oczywiście żółte jakie buty? Safianowe. Znowu wspaniałe słowo.
Elegancik.
Elegancik ubrany po prostu orientalnie, a obok niego leżą nasze insygnia koronacyjne. Korona, jabłko, berło i miecz. Więc mają państwo coś takiego, że widzimy nawiązanie Order Biały na karmazynie. I kończymy hymnem, proszę państwa, hymnem Polski, gdzie jakie znajdziemy motywy nawiązujące do naszych relacji ze światem islamskim. Więc mamy jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Czyli co? Czarniecki, przypomnijmy, to prototyp tak naprawdę sienkiewiczowskiego Kmicica. Walczy z Tatarami nierzadko, ale bardzo często nimi dowodzi. Bardzo często jest z nimi w sojuszu. I mamy relacje, które świadczą bezdyskusyjnie, że jest przez nich podziwiany. No za to, że jest nas, powiedzielibyśmy, kozak. No kozak polegał też na tym, że jak trzeba było rżnąć, no to rżnął ostro. I to też ludność cywilną. No ale przypomnijmy, że to jest ten nasz dowódca, który kazał wyjąć szczątki Chmielnickiego, wsadzić do armaty i wystrzelić.
Ja myślę, że...
zrobić tak zwane fajerwerki.
Gdyby Czarniecki działał teraz, to Międzynarodowy Trybunał w Hadze...
Warlord, nie? Tak, fataszka, tak. By go zaprosił na parę myślę, przesłuchań. Że też by w razie potrzeby dorabiał handlem bronią i narkotykami. No niestety, ale takie były czasy wtedy. Prawdziwy fataszka, tak? I dlatego Tatarzy go naprawdę podziwiali. Prawdopodobnie pod Batochem, gdzie doszło do rzezi dokonanej przez Nogajów z rozkazu Chmielnickiego, który się zemścił za podobną rzeź kozaków pod Beresteczkiem, ale o tym już sporo państwu opowiadaliśmy. Tam go ocalił inny Tatar, z którym miał pobratymstwo, czyli ręka nacięta, krew i musimy sobie pomagać, dbamy o siebie. Więc to jest Czarniecki. Wprawdzie walczy z Szwedami, ale jak widzimy, motyw tatarski. Wtedy, przypominam, Tatarzy nam strasznie pomogli, strasznie podczas potopu. Przypominam, że mogliśmy oddać ojczyznę we Lwowie naszej Najświętszej Marii Pannie, bo wokół Lwowa ordy jeździły tak i żaden Szwed ani kozak nie mógł podjechać, tak? I następnie, już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany, słuchaj, jeno, pononasi biją w tarabany. Tarabanić się. No więc taraban, słowo oznaczające wielki bęben. Bum, bum, bum. Z tatarskiego języka słowo,
jeśli
które
państwo
trafiło
będą
do języków
w Grodnie, ja przypominam, że na Białorusi,
do ukraińskiego, a potem do nas.
Właśnie, jeśli państwo będą w Grodnie, to warto, ponieważ te ułatwienia wizowe dotyczą Mińska, jak ktoś leci, ale też do Grodna można pojechać. I
pociągiem
w
do Grodna.
Tak, ale w Muzeum Religii w Grodnie są wystawione oryginalne tarabany z tamtych ziem i proszę państwa, to jest niesamowity widok, bo one są wielkości naprawdę dużych wanien.
Przypominam, że to tak właśnie, tak na przykład jak walczyło działy Janczarów, to właśnie bum, 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 bum i tak samo kozacy, te wielkie bębny. Mm. I potem mamy właśnie orkiestry janczarskie, które przez Polskę trafiają na zachód, właśnie w czasach Augusta Mocnego i jego syna.
W hymnie po prostu mówi się, słuchaj, 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 tam w te tureckie bębny już.
Tak, walą w tarabany. I w starej wersji hymnu, proszę Państwa, mamy tak, coś takiego, to Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy jowszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. To jest ta nasza jazda na tą zgodę. Oczywiście wszyscy tak się kochamy, że się, aż się leje krew, wszyscy walczą o pokój, jak śpiewa Dezerter. To taki nasz klimat polski. No i Niemiec z Moskalem. Kondominium. No. Skąd my to znamy? No i gdzie tutaj wszyscy powiedzą, no proszę, moment, co tutaj jest niby orientalnego? Pała, pałasz. Pałą. Po prostu słowo, które przyszło z węgierskiego, ale oryginalnie z tureckie, bo pała to rodzaj tureckiego miecza. I stąd mamy właśnie pałasz, pałę. Ten hymn napisał nie kto inny, ale Józef Wybicki, który walczył w konfederacji Barskiej w sojuszu z Turkami przeciwko Moskalom. Znalazł schronienie polityczne, został refugee, political refugee, asylum seeker w Imperium Osmańskim i tym może wątkiem myślę, że będziemy kończyć. Konfederacja się pojawiała parę razy. Kończymy Konfederacją Barską, Józefem Wybickim. Mogą Państwo sobie chyba tylko jeszcze odsłuchać hymn.
Tak,
i zapraszamy na wybory 12 lipca.
A jak Państwo odsłuchają hymn, to siłą rzeczy muszą Państwo znowu wrócić do odsłuchiwania naszych podcastów. My polecamy bardzo gorąco tym, którzy zaczęli nas słuchać teraz, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu. Polecamy podcast Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Można również do nas pisać na adres lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Do usłyszenia. Za tydzień, już w zupełnie nowej rzeczywistości, mówią...
Adam Balcer i pojedziemy na wakacje. Wrócimy Gdańsk, Toruń i tak dalej. Nad morze jedziemy.
Ale w kraju na wakacje będziemy.
W kraju. Ale no, Gdańsk jest w kraju. Pan uważa troszeczkę.
Do usłyszenia mówi Adam Balcer i do usłyszenia za tydzień mówi również Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.